Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiejszy głos z Krakowa znowu nawiązuje do sytuacji, którą współcześnie przeżywamy. Może nie wszyscy, ale pewne środowiska w szczególności. Pewne środowiska, myślę tutaj o środowiskach akademickich, naukowych. Jest bowiem tak to ustalone, że przybliżamy się, nadchodzi czas wyborów. Wyborów władz uczelni, władz wydziałów. Procedura wyborcza jest już uruchomiona, realizowana. Wybory, czyli wybieramy ciała kolegialne, senaty, rady wydziału, niekiedy też tych przedstawicieli, ale także nawet i samodzielnych pracowników, jeśli rada wydziału jest bardzo duża. No i wybieramy także jednoosobowe ciała, którymi są rektorzy, dziekani. Jakie kryteria uwzględniać w takim przypadku, przy tych wyborach? No i właśnie ten temat, gdzie te kryteria znajdujemy, będzie przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, do której udziału zaprosiłem pana profesora Kazimierza Flagę, którego serdecznie witam.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. No cóż mam powiedzieć o sobie, Kazimierz Flaga, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, rektor tej uczelni w dwóch kadencjach 1996-2002, no aktualnie emerytowany profesor, ale jeszcze na ćwierć etatu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
No, trzeba jeszcze dodać, panie profesorze, że jest uczelnia, zaliczyła pana do szczególnie wyróżnionych pracowników i nadała to najwyższe swoje wyróżnienie doktora honoris causa naszej uczelni. No i jeszcze trzeba także powiedzieć, że jest pan profesor przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej. Myślę, że tych kilka chociaż informacji powinno tu wystarczyć, bo już bym wszystkie, jakbym zaczął wymieniać, to cała audycja nasza musiałaby się już zakończyć, do samego końca byłaby wypełniona tymi zaszczytami, wyróżnieniami, które pana spotkały. Ale my dzisiaj chciałbym zaproponować naszą rozmowę właśnie związaną z tym tematem, który już na początku wymieniłem, a do którego takim wprowadzeniem szczególnym jest, powinna być na pewno, wypowiedzi przez wiele lat kierowane do środowiska akademickiego, które przekazywał nam tu bezpośrednio w Polsce, ale także i wtedy, gdy przedstawiciele środowiska akademickiego przybywali do Watykanu, do Rzymu i spotykali się na specjalnych audiencjach z Ojcem Świętym, świętym Janem Pawłem II. To przecież on mówił już na samym początku, że to środowisko akademickie powinno odzyskiwać swój naturalny autorytet moralny, że naród potrzebuje was, tego środowiska akademickiego, jako tej busoli, która będzie wskazywała prawdę. Jaka jest droga do prawdy, poszukiwanie prawdy? No to jest wielkie zobowiązanie dla tego środowiska akademickiego. Wydawało się wtedy, że wielu ludzi przybywających tam, fotografujących się, a potem tymi fotografiami obwieszających swoje gabinety, że wielu ludzi zrozumiało to, co mówił Jan Paweł II, kierując do środowiska akademickiego. Mówił także w tym szczególnym dokumencie Wiara i Rozum, Fides et Ratio, który był przedmiotem także spotkań rektorów, to przecież na takim spotkaniu rektorów podczas jednej z pielgrzymek Ojciec Święty przekazał to. No a pan, panie rektorze, był inicjatorem szczególnego wyrażenia wdzięczności Ojcu Świętemu, bowiem Politechnika Krakowska jest jedynym w świecie uczelnią, która nie starała się włączyć Ojca Świętego Jana Pawła II do grona wielu innych, którymi obdarzają uczelnie doktoratami honoris causa, ale powiedziała nasza uczelnia Politechnika Krakowska, że to będzie tylko jedyne wyróżnienie. Jan Paweł II został został nadany Janowi Pawłowi II tytuł honorowego senatora i profesora, i to z pańskiej inicjatywy. Senat jednomyślnie to zrobił. No i Ojciec Święty to przyjął. Nawet powiedział, że kiedyś czapka studencka, od czapki studenckiej do tego wyróżnienia. A czapka studencka to jako duszpasterz akademicki u świętego Floriana. Panie rektorze, teraz na pana czas.
No cóż, jestem bardzo zadowolony i cieszę się z faktu, że Politechnika Krakowska nadała Ojcu Świętemu, świętemu Janowi Pawłowi II, dzisiaj zaszczytny tytuł honorowego senatora i honorowego profesora Politechniki Krakowskiej. Ale mieliśmy ku temu powody. Ojciec Święty jeszcze jako Karol Wojtyła był wikariuszem w parafii świętego Floriana w Krakowie. Kościół świętego Floriana, dzisiaj kolegiata świętego, dzisiaj przepraszam, bazylika mniejsza świętego Floriana, i to właśnie też z naszej inicjatywy, znajduje się w pobliżu Politechniki Krakowskiej, 200-300 metrów od głównych budynków. No i tam Karol Wojtyła zorganizował duszpasterstwo akademickie. Dla kogo? Dla studentów Politechniki Krakowskiej, dla studentów Akademii Sztuk Pięknych, która znajduje się w pobliżu, dla nas po prostu. Prowadził przez 2 lata znakomite wykłady, w których uczestniczyli no, między innymi tacy ludzie jak sługa Boży Jerzy Ciesielski, prawda, dzisiaj kandydat na ołtarze, i wielu, wielu, wielu innych. Ojciec Święty wówczas tak zasłużył się studentom Politechniki Krakowskiej, że w 1951 roku została mu wręczona czapka akademicka studenta Politechniki Krakowskiej, czym został włączony w społeczność akademicką naszej uczelni. Ojciec Święty później oczywiście poszedł najpierw, powiedzmy, w działalność w Kurii Biskupiej w Krakowie, potem w Watykanie. Niemniej jednak o Politechnice Krakowskiej nigdy nie zapomniał. I podczas tej uroczystości, o której wspominał pan profesor Kawecki, podczas wręczania Ojcu Świętemu na Wawelu tego zaszczytnego tytułu honorowego senatora i honorowego profesora, powiedział mi: Politechnika też mnie kształtowała. Czyli Ojciec Święty po prostu dobrze pamiętał te czasy. No i my również, powiedzmy, staraliśmy się odwzajemnić. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, ten zaszczytny tytuł, to inicjatywa wyszła oczywiście z mojej strony, niemniej jednak to była inicjatywa należyta i zasłużona, dlatego że Ojciec Święty był po prostu naszym drogowskazem. Z okazji jego kolejnej, no, nie pamiętam już której, ale w 1997 roku wizyty w Krakowie, wówczas kiedy kanonizował świętą Jadwigę Królową Polski, po tej wizycie wydaliśmy piękną książkę Udział pracowników Politechniki Krakowskiej w życiu Kościoła katolickiego za pontyfikatu Jana Pawła II. I tam na jednej z pierwszych stron jest drogowskaz. Proszę Państwa, jest drogowskaz, a pod drogowskazem jest napis po prostu w Ojcu Świętemu Janowi Pawłu II za prowadzenie nas i wskazanie nam drogi życia. I muszę powiedzieć, że to ziarno rzucone przez Ojca Świętego jednak owocuje. Owocuje do dzisiejszego dnia. Politechnika Krakowska jest uczelnią ludzi wierzących. Tu w Politechnice Krakowskiej, na przykład na moim Wydziale Inżynierii Lądowej, znajdują się źródła różnych inicjatyw, jak na przykład redakcja naczelna tygodnika Źródło, wydawanego w Archidiecezji Krakowskiej, innych również tygodników, proszę, właśnie Obrona Życia, znaczy jednym z głównych inicjatorów jest pracownik naszego wydziału, doktor inżynier Antoni Zięba, prawda, pan profesor Janusz Kawecki tu pracuje. Staramy się po prostu oddziaływać. Muszę powiedzieć, że wrócę do tej uroczystości. Ojciec Święty, to było w 1999 roku, kiedy po prostu za nim mógł podczas przed mszą świętą na Błoniach Krakowskich, później doszedł do sił i zaprosił cały senat akademicki Politechniki Krakowskiej na Wawel. I tam przed konfesją świętego Stanisława odprawił mszę świętą, tam pozdrowił senat akademicki Politechniki Krakowskiej, tam poświęcił krzyż, który stoi do dzisiejszego dnia w sali senackiej Politechniki Krakowskiej. No i po prostu mogę powiedzieć, przepraszam, dokument, powiedzmy, kopia tego mojego, tego podpisana przeze mnie, tego nadania tytułu znajduje się w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej. Można to oczywiście zobaczyć. W każdym bądź razie staramy się być wierni nauce Ojca Świętego. Natomiast jaki to ma związek, powiedzmy, z dylematem, który porusza pan profesor Kawecki, no to może za moment.
No właśnie, teraz już opuścimy mury Politechniki Krakowskiej i spójrzmy na sytuację, na tę ważną sytuację, w jakiej znajdują się uczelnie współcześnie. Ważny bowiem czas przychodzi, czas wyborów, dziekanów, rektorów, żeby się nad tym, środowiska, które wybierają, elektorzy, żeby się nad tym zastanowili, kto może sprawować w ich imieniu te zadania, te funkcje, aby później to podążanie do wypełniania zadań przypisanych środowisku akademickiemu mogły być realizowane prawdziwie i zgodnie z prawdą, aby środowisko akademickie odzyskiwało swój, jak to mówił święty Jan Paweł II, swój tradycyjny autorytet moralny, aby ludzie środowiska akademickiego wypełniali zadania posługi myślenia, czyli umieli dociekliwie i wnikliwie zadawać pytania i wiarygodnie poszukiwać na nie odpowiedzi. No i jakimi kryteriami tutaj możemy się posłużyć? No ja myślę, że takim ważnym kryterium, szczególnie z ostatniego okresu, to jest kryterium odniesienia do poszukiwania prawdy w związku z katastrofą smoleńską. Pan profesor jest przewodniczącym Komitetu Naukowego tejże konferencji smoleńskiej, która w społecznym trybie przecież organizowana, bo środowiska akademickie, te funkcyjne, nie chciały w ogóle czegoś takiego podjąć. Mówię tutaj o Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, w ogóle Polska Akademia Nauk. Mówię tu o wydziałach i kierownikach tych wydziałów, dziekanach, do których było wysyłane pismo. 27 wydziałów, które miały w nazwie mechanika i nie odpowiadały, traktowały sprawę. Ilu członków Senatu otrzymywało postanowienia, zaproszenia, żeby rozpropagować, zrobić konferencję i ponad 2000 takich wystąpień skierowanych do członków Senatu uczelni technicznych. Żadnej odpowiedzi organizatorzy nie otrzymali. To pokazuje, czy są to ludzie, którzy chcą odnaleźć prawdę, prowadzić do poszukiwania prawdy.
Panie profesorze, no porusza pan bardzo ważny temat, bardzo ważny dylemat. Ja muszę powiedzieć, że po tych hura optymistycznych słowach, które wypowiedziałem przed chwilą, no jestem troszkę zaniepokojony stanem po prostu polskiej nauki i polskich naukowców. Stanem po prostu ducha, tak bym powiedział. Przy czym pan profesor tu zwrócił uwagę, że pewnym odniesieniem może być odniesienie do spraw konferencji smoleńskiej. Otóż może to przypomnę pewne sprawy. Przez 2 lata właściwie żadna osoba ze środowisk naukowych nie zainteresowała się tym tematem. No i zaniepokojeni tym, no powiedzmy, wszczęliśmy tu właściwie w Krakowie pewną inicjatywę, którą najpierw poparło 6 osób, później 15, a w końcu w tak zwanym komitecie sterującym i inspirującym znalazło się 120 profesorów i doktorów habilitowanych z całej Polski. Proszę Państwa, w tym zespole postanowiliśmy zorganizować konferencje tak zwane smoleńskie. Zorganizowaliśmy je 4, przy czym założenie było podstawowe takie. Nie bawimy się tutaj w politykę. Bardzo wielu tych osób, które powiedzmy biorą udział w tych działaniach, postawiło jako warunek, że w politykę nie będziemy się bawić. Będziemy się starali przy pomocy naukowych metod tego, co jest dostępne, wyjaśnić, jakie były przyczyny, jaki był przebieg katastrofy smoleńskiej. Oczywiście cały czas nam tutaj psuto ostatnio pani Kulbik w Gazecie Wyborczej, kiedy napisała coś o 4. konferencji smoleńskiej, to napisała zorganizowanej przez pana ministra Macierewicza. Pan minister Macierewicz na 3. konferencji smoleńskiej wystąpił i powiedział, że on z tym nie ma nic wspólnego. Była to inicjatywa po prostu środowisk naukowych, ale to tak na marginesie. Natomiast, proszę Państwa, efekty tych konferencji opisane w pięknych wydawnictwach, pięknych książkach, dostępne we wszystkich bibliotekach uczelni, nie tylko technicznych w Polsce, w zasadzie nie są czytane. Ja wielokrotnie starałem się wyjaśnić, powiedzmy, jaka jest przyczyna, powiedzmy, małego zainteresowania środowisk naukowych tym tematem. Pan profesor Kawecki już zdążył powiedzieć, że na 27 listów, które były skierowane do rektorów i dziekanów wyższych uczelni, które prowadzą nauk technicznych, odpowiedź była tylko ze strony dwóch uczelni. Jedna odpowiedziała, że po prostu nie widzi możliwości zajęcia się tematem, a druga odpowiedziała, że jeżeli będzie miała środki finansowe, to podejmie się badań nad ustaleniem, powiedzmy, przyczyn czy też przebiegu tej katastrofy. No, proszę Państwa, kierowaliśmy pisma do Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, no to odpisano nam, że niestety nie mogą się zająć, bo po pierwsze nie mają środków, a po drugie, no to mechanika, no to w zasadzie ma mały związek z katastrofą lotniczą. Proszę Państwa, to nie jest prawda, dlatego że katastrofy lotnicze wyjaśniają dzisiaj całe, powiedzmy, bardzo obszerne grona specjalistów. Już nie będę przytaczał przypadku katastrofy statku kosmicznego Amerykanów, gdzie Feynman, fizyk, prawda, wskazał dopiero na przyczynę, a nie żaden, powiedzmy, specjalista od aerodynamiki, od lotnictwa i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak, proszę Państwa, przeprowadziłem z osobami reprezentującymi naukę bardzo wiele rozmów na te tematy i wyłania mi się taki po prostu obraz. Mianowicie pierwsza grupa moich rozmówców to byli ludzie, którzy po prostu nie chcą zajmować się tym tematem ze strachu. Ze strachu. Wręcz byli tacy koledzy, którzy mówią, po co ty się tym zajmujesz? Po co w to wchodzisz? Przecież to jest sprawa polityczna, prawda? To jest, powiedzmy, włączanie tutaj Polski w obszar jakiegoś konfliktu, prawda, z naszymi sąsiadami i tak dalej. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą grupę ludzi, to tutaj kiedyś pozytywnie, powiedzmy, no, zareagował pan profesor Kleiber, były przewodniczący Polskiej Akademii Nauk, który na pytanie, powiedzmy, czy organizować jakiś, powiedzmy, dodatkowy komitet międzynarodowy do spraw wyjaśnienia, odpowiedział, dopóki sprawa katastrofy smoleńskiej nie będzie wyjaśniona, nie będzie spokoju społecznego w Polsce. I proszę Państwa, i to widzimy, i to w dalszym ciągu jest, proszę Państwa, to funkcjonuje. Ja dziwię się na przykład socjologom, że nie widzą związku między na przykład ostatnią wygraną PiS-u, czy też pana prezydenta Dudy, powiedzmy, w kontekście, powiedzmy, braku wyjaśnienia tej katastrofy. Druga grupa, proszę Państwa, to są tacy, powiedziałbym, oportuniści. Po co się zajmować, skoro mamy raport Anodiny, raport Millera, prawda, wszystko wyjaśnione i tak dalej, nie zadadzą sobie trudu, żeby po prostu, no, refleksji, żeby się zastanowić po prostu, czy to rzeczywiście tak musiało być, prawda, no ta refleksja, no ja pierwszą refleksją, jaka mnie ogarnęła, to zbadanie, czy na przykład skrzydło samolotu mogło ściąć drzewo, czy drzewo mogło ściąć skrzydło samolotu, no wyszło mi, że aby złamać drzewo, bo to potrzeba siły około 6-8 razy mniejszej niż do ścięcia skrzydła samolotu. No, takie elementarne rzeczy. No, gdyby ktoś się zastanowił, dlaczego samolot, który leciał na wysokości podobno 6 metrów, miał silniki odrzutowe, prawda, i dlaczego śmieci koło tej, powiedzmy, działki Bodina nie zostały wymiecione, to by uzyskał odpowiedź, że to jest niemożliwe i tak dalej. Ale to jest brak refleksji, to jest taki oportunizm. Proszę Państwa, dobrze mi jestem, co jest, prawda, i tak dalej. No i trzecia grupa to są nihiliści, proszę Państwa, to są ci, którzy kompletnie nie chcą wiedzieć. Dotyczy to głównie młodszego pokolenia i to jest bardzo przykre, dlatego że oczywiście katastrofa smoleńska już jest tak w ich życiorysie troszkę odległa, prawda, no oni optują tu za tym, powiedzmy, takim współczesnym podejściem, to znaczy ono mówi tak, że czego nie ma w internecie, no to nie istnieje, no a tego w internecie nie ma, no to nie istnieje, no i żyjemy tym, co tu i teraz i tak dalej. Ale proszę Państwa, to jest postawa żadna, bo to jest postawa, która zmierza do rozbicia społeczeństwa na zatomizowania, na poszczególne po prostu atomki i takim społeczeństwem jest łatwo sterować. I teraz na kanwie tego, co powiedziałem, powiem tak, że bardzo wiele osób, zwłaszcza z tej drugiej grupy, proszę Państwa, i z trzeciej grupy, to po prostu dlatego się nie angażuje, bo za mało wie. Naprawdę ludzie niewiele wiedzą. Media zadbały o to fantastycznie, prawda, żeby wiedza na temat przyczyn katastrofy i powiedzmy, i skutków jej przebiegu była po prostu rozmydlona. Podawano, powiedzmy, tam jakieś ustalenia prokuratury, która mówi, a to zbadamy, to badanie trwało pół roku, po pół roku ludzie już coraz mniej pamiętają, prawda, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, częściowo, bo nie mogę całego środowiska naukowego, powiedzmy tutaj, jakoś sądzić, że w ogóle jest bierne, prawda. Bardzo wiele osób po prostu, jak mówię, albo ze strachu, albo z braku wiedzy, powiedzmy, nie zaangażował się, ale to nie oznacza, że, proszę Państwa, mamy się nie angażować w dalszym ciągu. No, panie profesorze, pan profesor tutaj mi zwraca uwagę, że się za bardzo rozgadałem, no to może za chwilę skończę tym.
No właśnie, panie profesorze, pan wymienia trzy grupy, ale jest ta czwarta grupa, która może w tych funkcyjnych działaniach nie występować, dlatego że nie podejmowała tych zadań funkcyjnych. Ale członkowie Konferencji Smoleńskich, Komitetu Naukowego, Komitetu Inspirującego, otrzymali przecież list na czwartej konferencji od pana prezydenta. W tym liście pan prezydent napisał między innymi: chciałbym dzisiaj podziękować państwu za wierność etosowi pracowników nauki i wytrwałe dążenie do poznania prawdy w zgodzie z dorobkiem własnej dziedziny wiedzy. Dalej nie będę tego czytał, tego listu, bo on także i w internecie był dostępny, jest na stronie Konferencji Smoleńskiej, jest także obecny, ale proszę zobaczyć, za te zdania, które wyraził prezydent Duda wobec tego środowiska, warto było, panie profesorze, panu i nam, każdemu z uczestniczących przy tworzeniu tej konferencji, uczestniczyć tam, bo jednak ta prawda i to dążenie do poznania prawdy zostało przez głowę państwa polskiego dostrzeżone. To jest jedna sprawa. I druga, którą też warto zauważyć, że przecież to środowisko akademickie, w tym środowisku znajdują się ludzie prawi. Proszę zobaczyć te apele, te wystąpienia, nie przez organy, które wybieralne są, ale organy, które samoczynnie się utworzyły. Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W wielu miastach już te oddziały występują, a gdy występują ci ludzie z takim oświadczeniem, to podpisy pod tym imienne, nie tak, że gdzieś tam zbiorowo, ale imiennie 600, 700 profesorów podpisuje się pod takim wystąpieniem. To świadczy, że są prawi ludzie, tylko nie mogą, nie, powinni być widoczni i powinni decydować się na podjęcie takich zadań, które na przykład są im proponowane przez wyborców, a nie mówienie, że nie będę się podejmował. Przecież pan też został w pewnym momencie wybrany, zgłoszony i trzeba było odpowiedzieć: tak, zgadzam się, wiadomo, że będą trudne zadania, ale wyrażam zgodę. I te trudne zadania trzeba było realizować. Nie z obawy przed takim czy innym ministrem, czy z obawy przed takim czy innym pomówieniem przez media, nazywają to głównego, a mówimy mętnego nurtu, tylko dla dobra sprawy, dla wypełniania tych zadań, które nazywamy posługą myślenia.
Tak, panie profesorze, ma pan profesor rację. Jest wśród nas bardzo wiele osób bardzo pozytywnych, przy czym osoby te w ostatnich latach jakoś publicznie nie chciały artykułować swojego stanowiska. Czasy się zmieniają, dziś coraz częściej właśnie to stanowisko jest artykułowane, między innymi w tych oświadczeniach akademickich, klubów obywatelskich i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, sytuacja się zmienia na korzyść. Zmienia się na pewno na lepsze. Bardzo wiele osób reprezentujących naukę to są osoby o wysokiej wiedzy, to są osoby naprawdę myślące, natomiast w takiej atmosferze, powiedzmy, wyśmiewania, w atmosferze, powiedzmy, atakowania wszelkich autorytetów, wolały się po prostu, mówiąc niefachowo, nie wychylać, prawda. Niemniej jednak jest czas, tak jak pan profesor Kawecki mówi, żeby te osoby jednak zdobyły się na odwagę i żeby wystartowały w tych wyborach. Proszę państwa, kogo nam potrzeba? Osób o wysokim morale, ale o wysokiej wiedzy również, osób znających języki, osób mających, powiedzmy, szerokie horyzonty, osób mających kontakty międzynarodowe, ale takie, które po prostu nie będą, powiedzmy, bać się, nie będą milczeć, tylko po prostu będą działać, powiedzmy, pozytywnie, w sensie aktywności, pozytywnej aktywności. Tu nikt nie żąda, proszę państwa, dziś w 6 lat po katastrofie smoleńskiej, żebyśmy tutaj, nie wiadomo, wiadomo, kogo osądzali i tak dalej. My nie jesteśmy od sądzenia, my jesteśmy od wyjaśnienia prawdy. Holendrom się to udało, wyjaśnienie prawdy, prawda, i to stosunkowo szybko. Francuzom po katastrofie też się udało, a nam się do tej pory, proszę Państwa, nie udało. No, świadczyłoby to o jakiejś niemocy naszego środowiska, a tak naprawdę nie jest. Ja zachęcam po prostu wszystkie osoby, które mają, powiedzmy, podobny sposób myślenia, ale które wykazują te cechy, powiedzmy, które powiedziałem, to znaczy cechy, powiedzmy, i wysokiego profesjonalizmu, ale cechy, powiedzmy, również i profesjonalizmu nie tylko naukowego, ale i organizacyjnego, ale powiedzmy cechy odwagi, bo tu chodzi o odwagę cywilną, prawda, żeby te osoby zechciały po prostu wziąć ster w swoje ręce na uczelniach, na wydziałach. Myślę, że w ten sposób, proszę Państwa, ten niepokój społeczny w Polsce, który mamy, proszę Państwa, to on może być wyhamowany. To, na czym zależy panu prezydentowi Dudzie, abyśmy stanowili jedną wspólnotę, może w ten sposób przybliżymy.
No właśnie, ta jedna wspólnota, ten naród, jakże często poniewierany, także lżony w różnego typu wystąpieniach. I jeśli tak już na koniec, chciałbym pokazać taki kwiatek do tych naszych wypowiedzi jako przykład działania także gremiów profesorskich zgromadzonych, występujących w Trybunale Konstytucyjnym. Ja nie o ostatnich będę mówił sprawach, ale przywołam tutaj ustawę, która została przyjęta w 2006 roku. Ustawa, w której zmieniano sformułowania w różnych po wcześniejszych ustawach, między innymi w kodeksie karnym. I te zmiany dotyczyły na przykład w kodeksie karnym czegoś takiego, aby w artykule 132 tej ustawy dopisać jeszcze artykuł 132a takim stwierdzeniem: kto publicznie pomawia naród polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A w artykule 112 po punkcie pierwszym dodano punkt 1a o takim brzmieniu. Ten 112 był taki: niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia, i dodano, przestępstwa pomówienia narodu polskiego. Czyli obrona narodu polskiego. I co wtedy się stało? Szum, skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, i Trybunał Konstytucyjny w 2008 roku wydał wyrok w 5-osobowym składzie. Najpierw Sejm, 460 posłów, wybranych przez ludzi, naród wybiera, potem podpisuje prezydent, to wtedy podpisał tę ustawę prezydent Kaczyński, wybierany przez naród, a tych 5 panów wybiera, określa tak: te dwa sformułowania, te dwa artykuły są niekonstytucyjne i one automatycznie, niezależnie, już nie ma żadnych odwołań, żadnych dyskusji, zostają skreślone, i od tego czasu można już było pomawiać naród polski o obozy polskie koncentracyjne, o to, że, tak jak słyszeliśmy w Paryżu ostatnio, w telewizji paryskiej, we Francji, że zagazowaliśmy jako naród Żydów. No i tego typu sformułowania usunięto przez usunięcie przez 5. Sąd taki właśnie konstytucyjny, kapturowy. Trzeba powiedzieć także, że ten sąd składa się często z profesorów, ze środowiska akademickiego, liderów prawa. Naprawdę? Panie profesorze, czas już kończyć tę audycję. Dziękuję serdecznie za te szczególne porównania, które pan wcześniej użył. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej. No a was, drodzy przyjaciele, jak zwykle za tydzień o zwykłej porze zapraszam. Szczęść Boże!